przyrody. Część po prostu uwielbia spędzać czas i odpoczywać w przyrodzie. Zresztą w badaniach, o których będziemy mówili, Maureen Common zrobiła takie badanie, z którego wynika, że to jest nasza ulubiona forma spędzania wolnego czasu. Nie zawsze możemy, ale gdybyśmy mogli, to byśmy chcieli wśród przyrody. Ale w tym badaniu jest coś jeszcze. I to jest w sumie...
I żeby było dużo zieleni, dużo cienia.
Tak.
Najchętniej.
Ale jest coś jeszcze ważniejszego w tym badaniu, a mianowicie tam pada pytanie, z czego jesteś... Co jest najważniejszym źródłem dumy narodowej? I respondenci jako pierwszą podali rodzimą przyrodę. Dopiero później jest historia, później są jakieś sukcesy sportowe i tak dalej. Co jest zdumiewające, dlatego że okazuje się, że poza podziałami politycznymi, bez względu na wiek, bez względu na miejsce zamieszkania, ludzie na początku mówią, jestem dumny, tak, z polskiej przyrody. Dlaczego to jest zdumiewające? Dlatego, że mówimy o tym w kraju, który właśnie miał smutną tydzień czy dwa tygodnie temu rocznicę, 25 lat i ani jednego nowego parku narodowego.
A były próby ostatnimi czasy chyba, prawda? Ale...
Dalej mamy sytuację, kiedy stosunkowo niski procent polskiej przyrody jest chroniony. Dalej mamy sytuację, kiedy mamy problem z zatruwaniem rzek. Ostatnio rzeka Bóbr, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi, a którymi będą profesor doktor habilitowany Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Maria Witel, socjolożka, starsza specjalistka do spraw badań Maureen Common. Od 25 lat nie powstał w Polsce żaden nowy park narodowy, chociaż to polska przyroda jest dla nas najważniejszym źródłem dumy narodowej.
I państwa głosy w mikrofonie Tok FM, jak zwykle. Paweł Sulik zaprasza. My już dziękujemy za podsumowanie dnia. Audycję wydawał Szczepan Maziarek, realizował Adam Brzeziński. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Do usłyszenia, mówi państwu Wojciech Muzal.
Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny. W piątek Sławek Paruszewski, środek wakacji prawie, no może nie jakiś środek, początek wakacji. Witamy pięknie, Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
Dzień dobry.
Sporo ciekawych informacji dzisiaj, na koniec tygodnia. Ja zacznę może od czegoś, co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy. Jestem tego auta strasznie, ogromnie, przeogromnie ciekawy. Słyszeliśmy już o nim, mówiliśmy o nim wiele razy. Xiaomi SU7 to jest coś dobrego. To jest samochód, który w Chinach odniósł spektakularny sukces. I to nawet sukces to jest mało powiedziane szaleństwo, dlatego że oni zebrali 50 tysięcy zamówień w ciągu 30 minut, prawie 100 tysięcy zamówień w ciągu 24 godzin. Do lutego 600 tysięcy samochodów wyprodukowali i dostarczyli. To są naprawdę ogromne wyniki. No i w związku z tym, że ten rynek chiński został już trochę zaspokojony, idą dalej, idą do Europy. Natomiast jeszcze jedna wersja jest bardzo ciekawa, to jest SU7 1500 48 koni. My się tutaj Ferrari Luce, a tutaj niecałe 2 sekundy do setki, 200 w 5,9 sekundy, prędkość maksymalna 350. Ten samochód nawet Ferrari kupiło, czyli to SU7 Ultra, i testowali go, chyba wsteczną inżynierię robili przed wprowadzeniem swojej Luce. Już dość dawno temu, żeśmy o tym mówili. Prototypy europejskiej wersji SU7 są opracowywane w Niemczech. Tam firma Xiaomi ma jakieś nowe centrum rozwoju. Natomiast jeżdżą we Francji, po Polsce, po Holandii, po Słowacji. I już jeżdżą. Już są testowane. No i prawdopodobnie te samochody pojawią się w sprzedaży w przyszłym roku. Mówiło się o tym, że być może jest szansa na to, że na początku przyszłego roku. Ile będą kosztowały? Wiesz co? Myślę, wczoraj testowaliśmy tego
Xpeng P7+.
Xpeng P7. Ja myślę, że to SU7 będzie w podobnej cenie, czyli ta cena będzie się zaczynała w okolicach 200 tysięcy złotych.
O, to było bardzo tanio, wiesz, jak on ma 5 metrów długości, ile tam koni mówiłeś?
Ale to nie jest bardzo tanio. Xpeng to właśnie, wiesz, przy Xpengu, Sławek, narzekamy na cenę.
Nie, no przy Xlantixie narzekamy na cenę. Przy Xpengu to już wiesz.
No. To nie jest bardzo tanio. Okay, nie? No. Ten samochód w Chinach zaraz ci powiem, ile, za ile to sprzedają.
Chciałbym, żeby tyle to kosztował. No.
118 tysięcy złotych. 215 tysięcy w lokalnej walucie.
No i zobacz.
Około 118 tysięcy złotych wersja podstawowa. Wersja Pro albo wersja Max to 165-170 tysięcy. Wersja SU7 w przeliczeniu na nasze 290 tysięcy. Ale to jest, wiesz, jeden do jednego, tak? Nie mamy szansy na takie ceny. Wydaje mi się, że wersja Ultra będzie kosztowała około 500 000. Natomiast najtańsze SU7 będzie kosztowało 200 tysięcy.
Możliwe, ten z napędem na tył, tak? No ale zobacz, jaki to podobny samochód. Bagażnik ma około 500 litrów, podobny do P7 Plus. I to jest konkurent właśnie. 5 metrów długości, tak? 3 metry rozstaw osi. Konkurent Excellent XAS i tego P7 Plus chińskiego. No a z niechińskich, a mamy jeszcze tam, o którym chyba nie wiem, czy zdążyłem kiedyś powiedzieć, czy nie, mamy tam jeszcze podobny firma i podobne auto, Zeekr 001, który też jest podobny rozmiar, też sedan, też elektryk. Zeekra jeszcze na razie w Polsce nikt nie zapowiadał. Ale ja tak płynnie, bo tak o sedanach elektrycznych bardzo dobrze mi się mówi. Chwilę jeździłem już na wiosnę tym Lucidem R, który jest świetnym autem, bardzo dobrze wykończonym, z ogromnym zasięgiem. Jakoś wszyscy się boją go oficjalnie do Polski wprowadzać, albo nikt się nie odważył. Może to jest lepsze określenie. Myślę, że miałby szansę, chociaż ceny pewnie by były wysokie, bo te Lucidy są bardzo drogie w Stanach i gdziekolwiek są oferowane. Ale płynnie przechodzę przez Lucida od Xiaomi SU7, o którym ty powiedziałeś. Tak, SU7, bo jeszcze jest U7.
SU7. YU7 to jest SUV.
SUV, taki coupé nawet ładny, jak go oglądałem. Dobra, przechodzimy płynnie przez Lucida, który też jest sedanem elektrycznym, do Taycana. No, Taycan już parę lat ma, to jest... Chyba przez wiele lat to był najmocniejszy samochód elektryczny, którym jeździłem, i to było pierwsze Porsche elektryczne. Jeździłem w pierwszym roku pandemii sam, dobrze, że nam dali w ogóle na parę godzin te samochody. To była wiosna 2020, wtedy wszyscy się wszystkiego bali, nawet tankowanie było jakimś ryzykownym przedsięwzięciem. Tak, pojechanie na stacji i dotykanie czegokolwiek. No dobra, to był na szczęście elektryk, niczego nie tankowałem. Słuchaj, Taycan prawie też 5 metrów długości, podobna długość do tej SU7. Od razu dostałem pierwszy to był 760 koni z tym boostem, więc naprawdę to jeździło z napędem na obie osie bardzo. Jeździłem po Mazowszu bardzo delikatnie. Super auto. Dużo się zmieniło, doszły nowe, był facelifting. Półtora roku temu jeździłem tymi samochodami po faceliftingu też i na torze. Jeździłem też tą wersją, która ma 950 koni, 2,5 sekundy do setki. To jest naprawdę torowe auto. No ale przyszedł czas na kolejną modernizację. Właśnie ona w tej chwili, już chyba ta wersja, może jeszcze w Polsce, nie, no ale doszło do modernizacji. Właściwie to jest rok modelowy 2027. Wprowadzono nowinkę, którą jest funkcja wirtualnej zmiany biegów. Możesz 8 biegów sobie wirtualnie wrzucić i masz takie, trochę to ci przypomina jazdę samochodem spalinowym. Patrz, jednak wiedzą, że klienci Porsche to... spalinowi są w większości, czyli masz dźwięk pracy silnika, podobno ładny, i takie szarpnięcia jak przy zmianie biegów. No nie wiem, nie jeździłem tym, oczywiście jeszcze jeździłem Taycanem miesiąc temu, tak jak mówię, na torze, i to było super, te 950 koni, nie zmieniałem żadnych biegów, bo nie mogłem, natomiast było też nieźle. Zasięg jazdy ma być, zasięgi mają być powiększone, też 20 km, akumulator Performance Plus, co daje 700 km na jednym ładowaniu. Powiedz mi, a czy ty mówiłeś, czy ja coś przegapiłem o zasięgach tego SU7, czy nie podają, czy oni się nie chwalą? Nie mówią dokładnie, jakie tam zasięgi ma ten samochód?
To znaczy nie, no, specyfikacja jest znana od dość dawna. 500 kilometrów... nie, przepraszam. Dobra. SU7 standard. 720 kilometrów w chińskim cyklu, ale oni mają inne.
Tak, to trzeba
kilometry.
20% odjąć. No.
Tak, więc tak realnie 550. Pro 900 kilometrów, czyli realnie 700. Max ta 673 konie, realnie 500. I Ultra
no
realnie 400.
Zobacz, jak rosną te zasięgi. Jak wsiadłem do Lucida R, to też miałem 700 kilkadziesiąt na dzień dobry. BMW 800 kilkadziesiąt na dzień dobry. W pełni doładowane samochody. No w każdym razie Taycan zmodernizowany, duża frajda. Mam nadzieję, że na jesieni nim pojeździmy sobie normalnie, a nie tylko na torze, bo Taycanem do Taycana z przyjemnością przyjemnością wracam. Parę lat temu, jeszcze przed modernizacją, on w zimie niestety, tak jak niektóre Audi, potrafił dużo prądu zużywać. Pamiętasz? To były jakieś dramatyczne sytuacje, ale w lecie okazało się inaczej. No i na koniec z mojej wypowiedzi tylko króciutko, płynnie przejdę do kolejnego samochodu usportowionego. Jeździłem na torze też. Nie, tylko na torze. Drift, tam jakaś płyta poślizgowa i takie rundki na torze. Ionikiem 6N, to jest zupełnie nowe, nie mylić z 5N. Mhm. Pamiętasz, 5N mieliśmy kiedyś w testach. 6N ma 650 koni, też ma wirtualne zmiany biegów, ma akumulator 85 kWh, ale w środku, jak wsiądziesz, to widzisz, że oni specjalnie chcieli zrobić coś, co cię powali na kolana. W tych mocnych, nawet najmocniejszych Taycanach czujesz się po prostu jak w mocnym Taycanie. Tam jest wszystko dość spokojnie w środku zaprojektowane. Nie ma jakichś takich smaczków bardzo czerwonych, zielonych, różowych. Tutaj masz trochę czerwonych jakichś fragmentów, przycisków. 3,2 do setki. 650 koni. Tryb drift. Po raz kolejny sobie uświadomiłem, bolesne to było, że mistrzem driftu nie będę na płycie poślizgowej. Wiedziałem już to kilkanaście lat temu, Jacku.
Nie martw się, ja też.
BMW miałem. No,
ja to mogę tylko rozbić.
Wiesz, o co chodzi. Często samochód był podsterowny, a nie wpadał w drift, a zupełnie nie o to chodziło. Ale te rundki takie już, krótkie rundki na torze, powiem ci, tym samochodem, świetny dźwięk silnika, świetnie się trzyma drogi. Ogromne wrażenie zrobił na mnie Ioniq 6N. I wiesz, on jest zupełnie inny niż Taycan. Zupełnie inny. Ten Taycan jest takim wilkiem w owczej skórze. Po Taycanie nie widać, że to musi szybko jeździć, bo niektóre jeżdżą troszkę wolniej, inne troszkę szybciej. Ma tam duży wybór, jest mocy różnych, napęd na tył. A tutaj ta 6N, ona jest też dłuższa od zwykłej szóstki, o prawie 10 cm. Ma 4,96, prawie 2 metry szerokości, rozstaw osi 2,90. Duża frajda, bardzo mi się ten samochód podobał. Mam nadzieję, że my go chyba będziemy mieli w testach na parę dni już, wiesz co, na przełomie lipca i sierpnia. No, to chyba dobra wiadomość, pojeździmy obaj, nie tylko na torze. Czyli tak, mówiłem o zmodernizowanym Taycanie, którym jeszcze nie jeździłem. I mówiłem o Ioniqu 6N, który trochę jeździłem, którego widziałem i też robi świetne wrażenie. No, oni potrafią w Hyundaiu robić samochody elektryczne rzeczywiście od najmniejszych do największych, od najsłabszych do najmocniejszych.
Sławku, ja mam teraz na koniec szczegóły. One zaczynają się pojawiać tutaj. Volkswagen zaczyna sypać troszeczkę informacjami dotyczącymi hybrydy. Przezabawne jest to, że mamy rok 2026, koncern Volkswagena nie ma hybrydy. Ma miękką hybrydę i dumny napis hybrid 1.5 TSI, ETSI, czyli hybryda polega na tym, że są odłączane cylindry i to jest bardzo dobre rozwiązanie, że jest świetny system start-stop i to jest bardzo dobre rozwiązanie, natomiast ten samochód na samym prądzie nie przejedzie nawet pół metra. Natomiast wiesz, tak naprawdę też nie musi. Mówię, mamy Oktawię pod domem, tą ETSI i to naprawdę pali nam 5-5,5 litra benzyny na 100 kilometrów i ultra przyjemnie się tym jeździ. Natomiast no, musi być hybryda. Mają hybrydy plug-in, mają te hybrydy miękkie, natomiast nie ma tej hybrydy takiej zwykłej. Jak mają wszyscy dookoła, i koreańskie firmy, i japońskie firmy, słuchaj, nawet koncern Stellantis
tak.
Też się obudził.
Ale też się obudził, też nie ma. Widzisz, to Renault się obudziło wcześniej.
Dopiero będzie, tak. Dopiero będą mieli. Słuchaj, Volkswagen ma hybrydę, nazywa się ta hybryda, znaczy może inaczej, ona już pracuje w hybrydowym pluginie w Chinach, w Magotanie, czyli w Passacie. I jak będzie wyglądała hybryda Volkswagena, która pojawi się już niedługo i w niektórych samochodach, na przykład w Skodzie Octavii, zastąpi diesla. Więc będzie to hybryda szeregowo-równoległa. Główny silnik trakcyjny, silnik elektryczny, a silnik spalinowy pracuje jako generator. Do 50 km na godzinę mniej więcej przy niskich prędkościach to silnik elektryczny jest tym silnikiem trakcyjnym. A przy wyższych prędkościach pojawi się wsparcie silnika spalinowego, mały akumulator 2 kWh, oczywiście odzyskiwanie energii i będzie podstawą będzie czterocylindrowy silnik 1.5 TSI. Ten moduł hybrydowy nazywa się TQ250 i to będzie silnik
170 koni, ten mocniejszy chyba, prawda?
Tego tam do końca nie wiemy.
No nie, wiemy, bo ja też już rozmawiałem ostatnio w Volkswagenie przy okazji ID Polo. 170 i 136 i tam będzie koni słabsza, mocniejsza, bateria 1,6 kWh. I wiem, że na jesieni już my nawet chyba pojeździmy i w Polsce to zdaje się równocześnie wejdzie i w T-Roku i w Golfie, wiesz, w ofercie. No, to tyle wiemy. Coś tam wiem, no podpytuję się, bo czekam tak, jak czekam na tego Stellantisa hybrydowego, wiesz? Mhm. A wiesz, że była hybryda, pamiętasz? 1,470 koni w Jetcie gdzieś ponad 10 lat temu. I my chyba ją mieliśmy w testach w 2013 albo 2014 roku, bo kojarzę to z różnymi wydarzeniami. Taka tradycyjna hybryda w Volkswagenie Jetcie ponad 10 lat temu. 1,4, nie 1,5. Tak było?
Tak, no. Tak było. Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Bardzo Państwu dziękujemy. Życzymy miłego weekendu, pięknej pogody. No i słyszymy się już w poniedziałek. Kłaniamy się nisko.
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam Państwa na dłuższą rozmowę. A dziś porozmawiamy o ruchu antyimigranckim w RPA. Wydawałoby się, że ruchy antyimigranckie są wszędzie na świecie do siebie podobne i w pewnym sensie jest to prawda. Ale konteksty ich działania mogą być zupełnie nieporównywalne i tak się właśnie dzieje w przypadku RPA, które ma problem z imigrantami, ale jest krajem o bardzo wysokim bezrobociu, co zasadniczo odróżnia ten kontekst społeczny i niezadowolenie społeczne związane z migracją zarobkową od sytuacji, którą mamy w Europie Zachodniej, starzejące się społeczeństwo, niedobór rąk do pracy. Państwa i moim gościem będzie Dobek Pater. Zapraszam po 19.
Reklama.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Bo w Media Ekspert tanie masz. O tak, tanie masz.
W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci.